Dzień dobry, drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada. Mam nadzieję, że waszego ulubionego. Bez zbędnych ceregieli myślę, że możemy zaczynać. A jest ze mną jak zwykle Daniel Buliński.
Cześć, witajcie.
A dzisiaj mamy więcej tematów niż zwykle, więc nie będziemy to specjalnie zwlekać. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. No Daniel, standardowo pytanie, co u ciebie dobrego słychać, powiedz?
Wiesz co, znowu energicznie i w sumie weekend taki dosyć, wiesz co, żwawy był, ale
intensywny,
o tym sobie jeszcze powiemy,
słyszałem.
Nie? Tak,
rowerowo-sprzętowy
nawet bym powiedział. Troszkę daleki, jestem troszkę zmęczony i mało odpoczęty. Mam nadzieję, że nie będzie tego słychać podczas nagrania, bo umieram, już umieram, chciałbym iść spać.
No proszę. To będziemy się sprężać. Jest godzina 20.15, poniedziałek, pewnie dzisiaj jest wtorek, jak słuchacie podcastu. Ja to może w takim razie, nie przedłużając, Daniel, poskarżę się, że mój Chromebook Pixel umarł, jak pewnie wiesz, na IF-ie. No i sprawiłem sobie MacBooka. Sęk w tym, że miałem sobie nie sprawiać MacBooka, bo wychodziłem z założenia, że dwa komputery od Apple'a są mi niepotrzebne. I powiem ci, że są potrzebne.
Powiem ci coś innego, bo zastanawiałem się nad tym, na przykład, co bym zrobił, gdybym miał stacjonarny komputer, na przykład iMac'a 5K na przykład. I wiesz, i tak zastanawiałem się, po co mi to. Ale wiesz co, później spojrzałem na listę, ostatnio dużo się bawię przy okazji też pewnego urządzenia, o którym chyba ty będziesz mówił, a nie uprzedzajmy faktów. Bawię się tą aplikacją Find od Apple, w każdym razie to do wyszukiwania różnych rzeczy, przedmiotów, urządzeń. I jak sobie, wiesz co, tam scrolluję liczbę, w sumie całą listę urządzeń, to scrolluję i tak się zastanawiam, że wiesz co, w sumie chyba już nie byłoby dla mnie różnicy, jakbym miał kolejnego, na przykład na biureczku iMac'a, że to jest coś takiego jak z rowerami, to jest N plus 1 liczba, wiesz, że nie da się mieć ich za dużo.
Pewnie tak. Ja powiem ci, że ten MacBook jakby bojkotowałem, dlatego że jestem wielkim fanem iMac'a i robię tu wszystko się mieści, jest wygodnie, komfortowo i tak dalej. Natomiast zrezygnowałem z MacBooka, bo po prostu nie był mi potrzebny, w sensie pracowałem właściwie głównie z domu i przeliczyłem się na wyjazdy, natomiast teraz przez to, że mieszkam na wsi i jeżdżę z moim młodym na jakieś zajęcia dodatkowe, no to biorę ze sobą komputer i zwyczajnie przez tą godzinę, półtorej, dwie, czekając na niego, po prostu pracuję i jakby, kurde, zyskałem po prostu nową perspektywę. Natomiast co chciałem powiedzieć, żeby też nie przedłużać. Kupiłem wersję 2019 w bardzo dobrej cenie, bo zapłaciłem za niego 3000 zł z fakturą. No i haczyk polegał na tym, że ten sprzęt generalnie jakby w swojej cenie ciężko było taki egzemplarz kupić, dwu czy trzyletni z touch barem. Natomiast haczyk polegał na tym, że on po prostu miał baterię na poziomie 460 cykli, 470 i ona była niby w stanie ok. Chociaż wydaje mi się, że jest do wymiany niestety. Mam taką dziwną sytuację, że komputer stał przez 4-5 dni, po prostu zamknięta klapa, nieużywany i wydrainowało mi baterię z 50% na 1%, całkowicie. Nie wiem, czy jeszcze tam jakieś spotlighty nie chodzą w tle czasem, nie indeksują się i tak dalej, ale no to jest dość podejrzane i myślę, że nie zrobiłem takiego testu jeszcze pełnowymiarowego, jeśli chodzi o godziny, natomiast myślę, że on 3 godzin mógłby nie wytrzymać nawet, nie? Nawet mam obawy, że nawet 2 by nie wytrzymał, co jest dość dziwne. Rozmawiałem i orientowałem się w Kortlandzie, jak wygląda wymiana takiej baterii, no to powiedzieli mi panowie, że od 1300 do 3000 zł. Ja mówię, no okej, a czego to zależy? No muszą zweryfikować, dużo jest zmiennych, nie chcieli mówić o detalach. Ja mówię, że nie, no to kurczę, gdzie 3000 za komputer, który zapłaciłem 3000, nie? Ja mówię, włożę sobie jakiegoś Greensela i tyle. No i tu panowie powiedzieli, że takie komputery też serwisują, ale to jest jakby opowieść na inną historię. Natomiast chyba pogodzę się z faktem, że będę po prostu z powerbankiem śmigał i tyle. Jeżeli wystarczy mi na półtorej godziny pracy, to jest ok, a ładować w to 1300 zł to...
Nie, jest ból.
Kłóciłoby się, byłoby trochę bez sensu. Ale spoko, jestem bardzo zadowolony, klawiatura motylkowa nie robi problemów. Świetny sprzęt, jaram się w opór, w końcu nie pracuję na Chrome OS-ie. Jest dużo zalet, zdecydowanie dużo więcej zalet pracy na MacBooku, a nie na Pixelu. Ale zostawmy to, słuchajcie, bo mamy naprawdę sporo dzisiaj newsów i chciałem zacząć właściwie od pierwszego, dość szybko i sprawnie go omówić, bo wydaje mi się, że tutaj nie ma wiele do mówienia. pojawił się nowy komputerek rowerowy od marki Wahoo, którą z Danielem bardzo lubimy. Jesteśmy aktywnymi użytkownikami i klientami tej marki. Mianowicie Wahoo przedstawiło Roam 2. To jest ich flagowy, największy komputerek rowerowy, który dla mnie jest sporym rozczarowaniem. Nie wiem jak dla ciebie, Daniel.
Dlaczego? Ja bym, wiesz, no bo... co, ja wolałbym usłyszeć dlaczego, bo dla mnie nie jest.
A to już ci powiem. To ja ci powiem. Po prostu zmieniło się dla mnie zbyt mało. Znaczy, rozumiem ideę i myślę, że nie zmienia się czegoś, co jest dobre. Natomiast, kurczę, no w moim Roamie jedynce zawsze zastanawiał mnie to, że czemu tu muszą być tak pieprzone te wielkie bezele? Czy nie da się po prostu zrobić ich troszeczkę mniejszych?
Nie da się ich zrobić.
Mówisz.
Wiesz co, i miałem okazję podpatrywać konkurencję i popatrz, trzeci raz dzisiaj to chyba już mówię, znowu będziemy też za chwilkę o tym mówić, nie uprzedzajmy faktów, ale w każdym urządzeniu, wiesz, tego typu są takie bezele i takie ramki, są potężne i wiesz co, kiedyś ktoś tłumaczył, dlaczego tak jest, ja nie pamiętam niestety, ale tam się chyba rozbija o to, że sprzęt, jeśli ma być wytrzymały, to niestety rameczki musi mieć. A to są sprzęty, które, wiesz co, nawet nie chodzi o jakieś tam wytrzymałość, że gdzieś rzucisz tym urządzeniem, czy spadnie ci, tylko chodzi chyba o wibracje, którym poddawane są urządzenia, na przykład podczas jazdy, i przenoszenie tych wibracji na słabo zamocowany wyświetlacz, no mogłoby się źle skończyć i to chyba o to tam chodziło.
Dancio, kurczę, ja wierzę, że jest technologia, którą mogliby z tego wybrnąć, oczywiście pewnie kosztowna, natomiast jestem zwyczajnie rozczarowany, bo jak wychodzi nowy produkt, to się oczekuje od niego, że on będzie taki, wiesz, jeszcze fajniejszy, jeszcze ładniejszy, jeszcze bardziej taki, nie? A tutaj mamy po prostu, powiedziałbym, taką wersję S, jak iPhone'y wychodziły kiedyś w wersji S, nie? Dla mnie to jest taki Roam S, a nie Roam 2 tak naprawdę, bo co dodali? Dodali oczywiście lepszego GPS-a, są te wypukłe przyciski, to wszystko jest super komfort i wygoda oczywiście. Jest USB-C, czyli szybsze ładowanie. To jest duża zaleta i brawo za to. Natomiast kurczę, no on dalej wygląda tak samo, nie? Jestem po prostu rozczarowany tym, że on wygląda ciągle tak samo, nie? Albo praktycznie
wiesz co,
tak
samo, no, ale powiem ci, że jeśli o mnie chodzi, to mi się to akurat właśnie podoba, że zmieniło się tak mało, ale tak wiele. Wiem, że jak to brzmi, ale tak jest naprawdę, bo przybyło troszkę tych możliwości, ale ta kochana forma i faktor tego urządzenia pozostaje niezmienne. Ja się jaram na przykład w opór czym innym odnośnie tego urządzenia, to znaczy masz w końcu, bo twój Roam nie miał chyba multibanda, to znaczy nie miał, jakby to powiedzieć, popatrz, nie potrafię się wysłowić, no jednak nie ma tej staminki już dzisiaj. Chodzi o to, że dwuzakresowego GPS-a nie było w poprzednich modelach, teraz on się pojawił. Co to oznacza dla użytkownika? Oznacza to tyle, że jeśli jeździsz sobie gdzieś tam na polankach, to dla ciebie nie ma znaczenia, bo GPS fajnie zbiera sygnał, ale jeśli wjedziesz gdzieś w las gęsty, czy między blokami w dużym mieście jedziesz, no to ten sygnał potrafi się stracić i tutaj ten nowy element Roam znacznie będzie sobie lepiej radził. To jest dla mnie coś
no to akurat prawda. To akurat prawda, co mówisz, on wielokrotnie się gubił w lesie, wskazywał zły moment skrętu i tak dalej, więc okej. No, natomiast kurczę, ja zwyczajnie jestem wzrokowcem i wiesz, i jakby ja nie mam powodu, żeby się przesiadać, mimo tego, że jest kilka usprawnień fajnych, no ale to jest za mało, żeby po prostu, wiesz, żebym go wymienił. Może i dobrze, cholera, może i dobrze, trzeba dbać o budżety. Natomiast odsyłamy was, słuchajcie, do wpisu. Daniel pisał o nowym Roamie, wszystko jest pięknie opisane. Ja osobiście bardzo gorąco polecam. Dancio używa Bolta, czyli młodszego brata Roama, prawda?
Podsumujmy, nie? Podsumujmy to. Jeśli macie albo nie macie takiego urządzenia, to Roam ten nowy jest jak najbardziej dla was. Jeśli mieliście poprzednią wersję, to nie wymieniajcie, bo sens jest mniejszy.
Nie ma potrzeby. Dokładnie. Tym pozytywnym wnioskiem przechodzimy dalej i przechodzimy, Daniel, do tematu CD Projektu. Zdaje się, że masz tutaj dużo ciekawych newsów. Sporo wydawnictwa
tak
się szykuje.
Było w zeszłym tygodniu spotkanie wirtualne i zdradzono nam szczegóły odnośnie strategii i biznesowej, i produktowej Redów na najbliższe lata. Nie podano zbyt wielu takich szczegółów konkretnych, jednak to, co powiedziano, no, ma piorunujące znaczenie dla i przyszłości firmy, i dla nas jako graczy, bo chyba i ty, Sebastian, i ja takim zwykłym casualem jestem i jakoś nigdy nie będę, wiesz, jakimś prosem, ale lubię sobie czasami coś pociupać. Ja lubię też bardzo gry, które Redzi robią. Nie przeszkadza mi w ogóle to, co działo się wokół Cyberpunka. Przyjmuję to na klatę, biorę to takie, jak jest, i miałem bardzo dużo radości, gdy przechodziłem Cyberpunka w takiej formacie, w jakim niestety inni nie mogli go przejść. W każdym razie to, co będzie przed nami, to no sporo. 5 Wiedźminów, 2 Cyberpunki, jedna całkowicie nowa gra w nowym uniwersum i mnóstwo innych ciekawostek. I co najciekawsze, to też Marcin Iwiński, czyli człowiek, który no, jako jeden z założycieli, z dwójki założycieli CD Projektu, no, rezygnuje z posady CEO po tylu latach. Nie rezygnuje z pracy i swoich obowiązków w firmie. On po prostu będzie ubiegał się o inne stanowisko. Chce zostać członkiem zarządu, ale jako osoba kandydatura na przewodniczącego Rady Nadzorczej. O, tak to było powiedziane. I to otwiera nową drogę i dużo nowego może się stać w tej firmie. Może mieć to też wpływ na to, jak będą wyglądały gry, bo ta jakość tych gier też może mieć właśnie od tego znaczenie. Jeśli już jesteśmy przy grach, to cały line-up, który przedstawiono, opiera się właściwie na takich nazwach kodowych projektów. W przypadku Wiedźmina mamy 3. Sirius, później Canis Majoris i trzecie, przypomnę sobie, Polaris. W przypadku Wiedźmina Sirius to będzie gra stworzona przez studio nowe z Bostonu, które należy do CD Projektu. I to będzie inna gra niż kojarzymy z trylogii, którą wydało CD Projekt. Będzie skierowana do szerszej grupy odbiorców i co ważne, będzie posiadała multi, czyli w końcu Redzi otwierają się na takie...
Będzie można pograć online.
Tak, na ten tryb rozgrywki. To była też jedna z kilkukrotnie wymienianych rzeczy, więc na pewno będzie ważną rzeczą w przyszłości firmy. Nowa trylogia. Saga znowu się zacznie, będzie inna. Właśnie Wiedźmin Polaris to będzie pierwsza gra z 3 gier, które tworzą sagę i trylogię. No i będzie ona czymś takim jak poprzednia trylogia, czyli pewnie setkami świetnych godzin gry. Na koniec Wiedźmin Canis Majoris, oddzielny projekt przez obce studio tworzony. Będzie jednak tworzony pod nadzorem CD Projekt Red i to będzie gra, która będzie bazowała na silniku Unreal Engine 5, czyli naprawdę będzie coś czymś innym.
No to super.
Czym dokładnie, to zobaczymy. Na razie nam nie zdradzono. Dwie gry ze świata cyberpunka. Pierwsza to będzie Phantom Liberty, czyli dodatek do tego, co już mieliśmy. Duży dodatek. Już wiemy też, w przeciągu ostatnich dni dowiedzieliśmy się, że to będzie pierwszy i jedyny tak naprawdę dodatek do tej gry. Drugą grą, która rozszerzy, nie wiadomo jeszcze dokładnie, czy fabułę, czy wprowadzi fabułę na nowe tory, to będzie Cyberpunk Orion. Są śmieszki i podśmiechujki, że Cyberpunk Onion, ale to nie Onion, to będzie Orion.
Polish Apple.
Tak jest, Polish Apple. I całkowicie nowy tytuł, projekt kodowy Hadar. To jest świat, który jest już, raczej jego podstawy i założenia tworzone są od kilku lat. To będzie całkowicie wewnętrzny projekt studia, to znaczy to będzie IP-ka całkowicie należąca do CD Projektu, czyli ta Intellectual Property będzie należało do CD Projektu. Tam się wykluło, tam jest tworzone. To nie będzie nic z jakichś światów zaczerpniętych, kupionych na licencji. To będzie produkt całkowicie stworzony własny. Od nowa. I tak jest, produkt własny stworzony w studiu przez pracowników. No i tak moglibyśmy zakończyć właśnie tego newsa. No dużo no się super. Dzieje. 8 gier praktycznie, to, jeśli dobrze
to policzyć. Bardzo fajnie, dlatego że powiem ci, mały z gier, w których chce mi się grać. Wiedźmin to była jedyna gra, no może nie jedyna, ale jedna z nielicznych w ostatnich latach, którą naprawdę od deski do deski przyszedłem, miałem frajdę. Ostatnim tytułem, w który grałem, to był Spider-Man Miles Morales, też mi się świetnie w to grało, o dziwo. Ale na przykład w Ghost of Tsushima, czy Kushima, czy jakkolwiek to się pięknie czyta, no nie mogę, w sensie jakby czasy i kraina samurajów to jest w ogóle nie mój klimat, jakoś tak nie mogę tego no po prostu nie, no nie. Wiem, że jest dużo fanów gatunku, ale do mnie to nie przemówi, więc cieszę się bardzo, tym bardziej, że to rodzime produkcje, będzie się działo. A ja myślę, że musimy przejść dalej sprawnie, Daniel, bo tak jest, na naszej liście newsów też dzieje się sporo. Czas nagli. Mam bardzo ciekawego newsa, w sensie mnie to bardzo zainteresowało. Markę Teenage Engineering, Daniel, na pewno znasz, prawda? Testowaliśmy no,
raczej,
ich graty.
Raczej.
Teenage Engineering to jest taka marka, która jest bardzo ekstrawagancka, ja bym powiedział, w swoim świecie. Oni robią produkty, które są naprawdę nietuzinkowe. Chciałem przez siebie powiedzieć, że to jest taki Apple w świecie, nie wiem, samplerów czy syntezatorów, ale to nie jest ta liga w ogóle. To jest osobna liga, to jest coś niesamowitego, co ta firma robi. Oni mają absolutnie inne podejście do swoich produktów. Prawda?
No, są niesamowicie płodni, jeśli chodzi o całą koncepcję tworzenia produktu. Tak. Bo ja tam kiedyś w jednym z artykułów pisałem o tym, że zaczęło się od tego, że chcieli po prostu dobry syntezator zrobić, a stworzyli coś, no, co praktycznie nie ma konkurencji. I zasadniczo, jak piszecie sobie na przykład tam Teenage Engineering OP1 Killer, czyli jakiś sprzęt, który zabija możliwościami ten ich sprzęt, to nie ma zbyt wielu wyników, czyli to już jest klasa sama w sobie. Sprzęt jest sprzęt muzyczny, a już jest wystawiany w galeriach sztuki nowoczesnej ze względu na to, jak został stworzony. No coś niesamowitego.
Oczywiście. On wygląda jak mała klawiatura, ten OP1. My go testowaliśmy, zresztą podlinkujemy wam artykuł, test Daniela. To jest sprzęt, którego nie da się poznać przez 2 tygodnie niestety, bo to jest zbyt zaawansowana zabawka. Natomiast to jest esencja i piękno tego urządzenia, że on jest w wielkości klawiatury i to bez numerycznej części, czyli naprawdę malutkie, a ma ogromne możliwości samplowania muzyki.
Możliwości mogą wam nic nie mówić tego sprzętu, jeśli nie jesteście muzykami. Firma też może wam nic nie mówić, ale powinniście wiedzieć, że praktycznie w dzisiejszych czasach każdy znany twórca muzyki, gdzie pojawia się jakaś elektronika, wykorzystuje w swoich utworach właśnie ścieżki wykonane tym sprzętem. Także to jest mega popularny sprzęt.
No i tym wstępem Teenage Engineering właśnie wypuściło razem z projektantem, który nazywa się szwedzkim projektantem, bo to jest też szwedzka firma, Love Hulten, nie wiem czy dobrze przeczytałem, natomiast stworzyli urządzenie, to jest automat perkusyjny, który został oparty, w którym są samplery oczywiście, można tworzyć track czterościeżkowy, natomiast dźwięki, które tam znajdziecie, to są dźwięki, które pochodzą z EKG, serca czterech dzieciaków, które leczą się w szpitalu na które mają wrodzoną wadę serca i jakąś podejrzewam arytmię, dlatego mówi się o tym urządzeniu, które stworzyli, które nazywa się CHD4 jako automat z wrodzoną wadą serca, to znaczy on jest po prostu nieregularny i powiedziałbym, że no to jest takie trochę dzieło sztuki, powiedziałbym. Widać, że ten Love Hulten tutaj dołożył swojej wizji do tego produktu. Natomiast sama idea tego urządzenia, ona oczywiście generuje muzykę, ta muzyka jest bardzo charakterystyczna, natomiast cała ta akcja i stworzenie tego urządzenia właściwie miało taki akt społeczny, żeby naświetlić problem wrodzonej wady serca. Odsyłam was do artykułu, bo musicie to usłyszeć i zobaczyć, jak to urządzenie wygląda. Natomiast ja w dużym skrócie powiedziałbym tak, że to, co robi Teenage Engineering, to są takie produkty, które można postawić w domu w zagablotką, i one będą pięknie zdobić pomieszczenie, nie? Mają w sobie ten aspekt tego surowego designu.
Takie sztuki, tak.
To są po prostu małe dzieła sztuki. Tak, i Teenage Engineering właśnie postanowił tutaj zagrać bardziej w kontekście aspektu społecznego, nagłośnieniu tej sprawy. Bardzo gorąco wam polecam zajrzeć, poznać tą firmę, bo naprawdę to jest ewenement na skalę światową. Ja nawet, Daniel, odnosząc ich do świata technologii, tego takiego konsumenckiego, który my się poruszamy, to szczerze mówiąc chyba nie ma odpowiednika takiej firmy jak Teenage Engineering. No dobrze, zostawmy Teenage Engineering, przejdźmy do kolejnego tematu. Daniel wspomniał na początku, że bardzo był zmęczony po tym weekendzie, a to dlatego, że brał udział w evencie garminowskim, prawda? Opowiada Daniel, co wy robiliście tam w tym świadomym zdroju z Garminem?
Zacznijmy od tego, że Garmin, producent sprzętu nawigacyjnego, smart zegarków, i w sumie, jak się dowiedziałem na ich prezentacji, dużo większej ilości sprzętu, bardzo ciekawego, przy okazji wyścigu, który tworzy, on nazywa się Garmin Gravel Race, odbył się teraz w niedzielę w Świerardu w Zdroju. Oprócz tej imprezy, dzień wcześniej zaprosił nas na takie spotkanie. Pierwsza jego część to była wspólna przejażdżka szlakiem, którym pokonywali właśnie uczestnicy tego wyścigu. Przez większą praktycznie część właśnie tego wyścigu mogliśmy pojeździć sporo, a ja nie za bardzo ostatnio z formą, więc dostałem rower elektryczny, przy czym niestety przewyższeń było tyle, że bateria padła mi praktycznie w połowie drogi, resztę musiałem dokręcić, tak jest, o tak. Sebastian dowiedział się o tym ad hoc, bo jeszcze nie rozmawialiśmy, nie mieliśmy czasu o tym mówić. Bateria padła. Najciekawsze, że nie byłem jedyną osobą na elektryku, bo z grupy tam chyba 22 czy 23 osób, chyba 4 osoby, łącznie z fotografem, jechały na elektrykach. Niestety chyba z moim rowerkiem z wypożyczalni coś musiało się zadziać złego, bo reszta baterii miała naprawdę w wysokim poziomie i większość na niej dojechała, tylko jednej osobie chyba tuż przed przyjazdem do hotelu energia zgasła. W każdym razie najgorsze to było to, że wiecie, no, na zwykłym rowerze jeszcze można się było dokulać, ale nawet nie mając jakiejś tam super wielkiej formy, powolutku full, kręcić młynek do przodu, tak jest, a mój rowerek ważył ponad 25 kg, miał opony szerokości takie jak motocykle enduro, szersze nawet niż w zwykłym MTB, no było to fajne, póki była energia. Bo szedł jak przecinak, wiesz, nawet niespecjalnie, wiesz, zastanawiałem się nad dziurami, które pokonywałem. No naprawdę, niesamowite wrażenie. No jak się rozładował, to rozbujać to monstrum było dosyć ciężko. Najgorzej pod górkę, no kaseta fajna miałem akurat, bo przełożenie było tak dobre, że no jakoś tam dałem radę. Nie zsiadłem już później ani razu z rowera, także nawet bez energii. Nieźle. Cieszę się. No, później już drugą część pokonywałem też dosyć dużo w dół, także miałem też dosyć dużo szczęścia. No, w każdym razie, gdy przyjechaliśmy do hotelu, mieliśmy chwilę dla siebie, mogliśmy się posilić. Druga część to była część taka bardziej oficjalna, gdzie poznawaliśmy aspekty pracy firmy i nowych produktów. No i właśnie jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak Garmin się rozwinął. Nie widziałem też tego, że na przykład w Polsce mamy fabrykę niedaleko Wrocławia Garmina, gdzie dla automotywu, dla tych urządzeń z rynku motoryzacyjnego i tych nawigacji samochodowych są produkowane i nawigacje, i podzespoły do nich. Coś niesamowitego. No, z takich ciekawostek mogę przed jeszcze, zanim napiszę artykuł, to mogę wam zdradzić, będziecie widzieli wcześniej niż czytelnicy, wy słuchacze tej Kręgolady, że na przykład jesteśmy rynkiem już ważniejszym na przykład od Hiszpanii, Francji, a na przykład dościgamy Niemcy, jeśli chodzi
o... Czy jesteśmy tak bardzo usportowieni, tak. czy...
Nie, właśnie nie. Jest nas przecież mniej, znacznie mniej. No niestety chyba też znacznie mniej zarabiamy, ale wynika to, bo nie chodzi właśnie o ten wolumen sprzedaży, bo ilościowo no, nie jesteśmy w stanie po prostu kupić, chyba że każdy by kupił no po trzy zegarki albo po cztery inne sprzęty, ale chodzi o wartość sprzedaży. Co to oznacza? Oznacza to, że my jako Polacy nie kupujemy zegarków tanich ze średniej półki, jak już kupujemy Garminy, to robimy, kupujemy te z najwyższej półki. Tak, tak, tak. To okay. było jasno powiedziane, że Feniksy, komputery te Edge z najwyższej półki, no to jest coś co zadziwia samą firmę, bo rzadko się spotyka.
Skąd oni wzięli na to pieniążka?
No widzisz, jednak chyba w Polsce dobrze się ludziom powodzi. Może z tych 500 plus i tych innych dodatków za węgiel, jak to niektóre serwisy radziły, żeby kupować smartfony.
Tak? Ale nie, za węgiel to smartfony, dokładnie. Mm-hmm. No dobra, ale Daniel, rozumiem, że artykuł jakby dedykowany powstanie, opowiesz nam więcej.
Tak, tak, tak. To było wczoraj, w sumie dopiero w nocy wróciłem, bo dystans z mojej wsi to prawie 400 kilometrów, dlatego jestem trochę jeszcze zmęczony, ale obiecuję, że w tym tygodniu ten materiał powstanie. Kilka ciekawostek wam zdradzę i zrelacjonuję cały przebieg wyprawy.
Ja sam czekam z utęsknieniem, bo de facto też miałem tam być, ale tak się złożyło, że nie mogłem. No dobra, nie uciekniemy daleko od Garmina i od świata rowerów między innymi, dlatego że do testów dostaliśmy w ubiegłym tygodniu, Daniel też dostał, Nox Scout. I teraz każdemu, komu mówię, czym jest to urządzenie, to wszyscy robią wielkie oczy na zasadzie, ale jak to? Bo Nox Scout to nic innego jak alarm rowerowy. I to może być budzić zdziwienie na zasadzie, no ale to co taki alarm ma robić tak naprawdę? No i okazuje się, że on może robić bardzo wiele, bo oprócz tego, że montujemy go sobie sprawnie między koszykiem bidonu a ramą na specjalnych patentowanych śrubach ze specjalnym kluczem, żeby nie można było tego odkręcić, no to wiadomo, musi to wydawać, emitować dźwięki. Te dźwięki nie są jakieś ultra głośne, bo to jest raptem 85 decybeli, ale kto ma usłyszeć, ten usłyszy. Poza tym to urządzenie jest bardzo lekkie, co jest zaskakujące, bo waży, zdaje się, niewiele, ponad 26 gramów, jeśli dobrze pamiętam, więc wszyscy fani niskiej masy roweru no, nie będą zawiedzeni na pewno.
Ja wiesz co, ja to ważyłem, wiesz? Ważyłeś? Tutaj ci się wtrącę. Ważyłem to i powiem ci, że ważyłem to na kilka sposobów i wiesz co, wychodzi mi między 20 a 30 chyba 3 gramy, w zależności okay. czy dodaję śrubeczki, czy ich nie dodaję, czy no dodaję to etui wiadomo. Żółte, wiesz?
A no tak, zgadza się, bo dołączony w zestawie jest...
Ale jest lekki, to fakt.
Knok jest świetnie zapakowany i mało tego, ja tym akurat byłem też zdumiony, że bateria ma wystarczyć tutaj na pół roku używania. Macie guzik z boku, jak będziecie szli do sklepu, zostawicie rower przypięty albo nie przypięty, polecamy przypinać. Wciskacie sobie guzik i bach, alarm się zazbraja i teraz za każdym razem, gdy wasz rower się poruszy albo ktoś nim poruszy i ten jakiś, podejrzewam, żyroskopik, który jest w środku, wykryje, że urządzenie zmieniło swoje położenie, bach, od razu odpala, emituje dźwięk, alarm, no i u was w smartfonie od razu też zaczyna się telefon drzeć, że coś się dzieje z waszym smartfonem. No i teraz powiecie, no ale przed czym to ma uchronić? Natomiast być może faktycznie nie jest to super prewencyjne urządzenie, natomiast każde zabezpieczenie jest zabezpieczeniem i na pewno warto mieć niż nie mieć. Natomiast myślę, że tutaj prawdziwą esencją tego urządzenia jest to, że jest tutaj wbudowany tracker. Jeśli macie iPhone'a, możecie śledzić swoje urządzenie, czy to urządzenie dokładnie przypięte do roweru, bezpośrednio w aplikacji Find My iPhone, znajdź urządzenie, ona chyba się nazywa.
Bo Find My, tak, tak. Też mam dokładnie. Problem z nazwaniem tej aplikacji zawsze, bo wpisuję i znajdź, powiecie, a aplikacja się nazywa znajdź. Find My.
Dokładnie. Mało tego, powiecie, no dobrze, no AirTaga można sobie kupić. Tak, tylko że to jest o połowę tańsze od AirTaga, a ma dodatkowo alarm, więc pierwsze wrażenia wrzuciliśmy już na Daily Web i rozładowanych, więc was odsyłam, recenzja pewnie wkrótce. Natomiast ja bardzo pomysły propsuję.
Ja w sumie już mam się, kilka przemyśleń, Sebastian, i powiem ci, że ja wyrzucam AirTaga.
O ty,
zostaję no przy Knogu. Serio.
No ja muszę spróbować. Muszę spróbować, jeszcze nie zamontowałem u siebie w rowerze.
No, mogę ci zdradzić dwie rzeczy. Pierwsza to, że wiesz co, nie wiem, bo tak, bo zasadniczo i AirTag i ten Knock Scout, one działają na zasadzie tego lokalizatora. Mhm. I od razu ci powiem, że porównywałem sobie AirTag w rowerze, Knock w rowerze, tym samym odchodziłem od roweru i jest takie miejsce, że w pewnym momencie obydwoje te rzeczy stracą zasięg, no wiadomo. To rozsądna rzecz. Jeśli nie są gdzieś w obrębie sieci Wi-Fi, która się skomunikuje przez serwery tam Apple'a z waszym iPhone'em, ale gdy odchodziłem, to zauważyłem, że na przykład znacznie później zasięg tracił Knock. Knock miał lepszy zasięg.
No proszę, może dlatego, że większa powierzchnia tego urządzenia, czy coś?
Wiesz co, ja to wrzucę screen dla dowodu, bo wychodzi na to, że gdy odchodziłem, to średnio tak minutkę później tracił zasięg Knock. Czyli jeszcze gdzieś minutę mnie, jak szedłem, bo odchodziłem od roweru, jeszcze przez minutę mnie łapał. Druga sprawa to ten alarm, który się włącza przez poruszenie roweru, jest tak czuły, że nawet nie mogę plecaka na bagażniku sobie postawić. No to jest, nie, to jest, powiem ci, bajka, bo od razu działa. Czasami ktoś, wiesz, powolutku przesuwa rower, podnosi go. Tu się tak nie da. Od razu Knock to wykryje.
Ale to jest fajne, wiesz, bo to się nie drze, oczywiście nie wiadomo jak, ale zwróci uwagę na pewno, wzbudzi zainteresowanie ludzi dookoła, że coś się wydziera. Dźwięk jest bardzo charakterystyczny, taki alarmowy, powiedziałbym. No i oczywiście twój telefon wariuje, nie? Więc ty też tego nie przegapisz. Więc opcja na pewno jest spoko. Zapraszamy na recenzję wkrótce. A przez to, że czas nas nagli, to jeszcze zdążymy z jednym tematem. Co to za pedal Wasla, Daniel?
Pedal Wasla, zapowiada się ciekawie, no nie? Wasla Pedal to rower, który został stworzony...
Ale czemu tak brzydko o Wasli? Ja nie rozumiem.
Bo to rowerowy pedał, no. Zwykły taki, szwedzki.
Rozumiem.
No, wiesz co, no, dlatego, że tak, pedal to pedal, no bo wiesz, no ja wolę, preferuję słowo platforma jednak. A Wasla to łasica. I pedał łasicy, łasica pedał, nie wiem, jakoś tak. W każdym razie rower bardzo ciekawie zaprojektowany przez znanego w sumie w świecie designera, który produkuje różne ciekawe urządzenia, głównie taką elektronikę użytkową, pojazdy użytkowe. Pracował w BMW i w Audi, więc tam szkolił i szlifował swój warsztat. Rower bardzo ładnie zaprojektowany. Ale najciekawsze w tym rowerze nie jest tylko to, że jest dobrze zrobiony. Najciekawsze jest to, że ta firma pozwala go kupić ludziom, nawet tym, którym na niego nie stać. Jak to możliwe? No, oferuje go tak jak telefony w ofercie naszych operatorów, czyli w ramach abonamentu. Płacicie miesięcznie na przykład 60 euro, to wychodzi około 350 zł, tam 70 chyba euro. W każdym razie no, dla przeciętnego Europejczyka to już nie jest dużo, dla Polaka troszkę więcej. Mimo to, to zawsze lepszy wydatek niż na przykład płacenie pełnej kwoty zakupu jednorazowo, czy branie roweru na przykład na raty, no bo wiadomo jak to później wygląda. Dzięki właśnie takiemu abonamentowi od firmy, bezpośrednio od firmy, nie poprzez jakichś pośredników czy firmy trzecie, można ten rower tanio użytkować. Co więcej, Wasla pozwala po okresie umowy na wykup tego roweru. I co najlepsze, to wykup tego roweru będzie za kwotę pomniejszoną o to, co płaciliśmy w ramach abonamentu. No jeśli o mnie chodzi, to jest bajka, bo otwiera naprawdę rynek dla szerszego grona ludzi, zwłaszcza tych ludzi, którzy no, nie mogli sobie pozwolić na elektryczny rower. To naprawdę jest świetny pomysł, bo dzięki temu rowery elektryczne dotrą do większej ilości ludzi, a skoro będzie ich więcej, no to i ekologia, i też zmienione są nawyki aktywności, zdrowie ludzi. To ma wszystko wpływ na to.
Świetna rzecz. Ja widzę, że też nie jest na łańcuchu, tylko jest na pasku, więc żywotność pewnie napędu też jest dużo dłuższa.
Wiesz co, tam zasadniczo w ogóle jedną z takiego kluczowego założenia to było to, żeby tym rowerem się nie przejmować. Przede wszystkim obsługą, żeby się nie przejmować. Nie ma tam jakiegoś przerzutek, silnik elektryczny robi wszystko zamiast przerzutek, sam sobie steruje mocą, bo to rower miejski, więc są też wszystkie przewody pochowane, są, wiesz, oświetlenie LED jest, sterowanie, nie ma jakichś zaawansowanych liczników za sterowanie rowerem. Licznik i ten cały system infotainment posłuży nasz telefon, który połączy się z rowerem. No, dodatkowo też Wasla chwali się tym, że jeśli zdecyduje się na taki abonament, to w cenie będziecie mieli ubezpieczenie komunikacyjne oraz serwis, i ten serwis będzie działał tak, że jeśli oddacie rower, to w ciągu 48 godzin odbieracie rower naprawiony czy tam wymieniony na nowy, w zależności co tam się mogło stać.
Ale powiem Ci, że bardzo mi się podoba w miejsce, w którym została wrzucona lampka. Ona jest w ogóle między
chodnikiem
a tą. Super, naprawdę fajny pomysł, przez to ta cała bryła jest taka bardzo czysta, tam nic nie odstaje. Naprawdę fajna, fajna krecha, chociaż ta rama wydaje się jaka dość masywna. Ale o dziwo podoba mi się ten projekt, w sensie jest taki no nietypowy, minimalistyczny powiedziałbym, taki ascetyczny. A jest wszystko, co
no,
trzeba, nie?
Szwedzka szkoła chyba taka, nie?
A, no i wszystko design. Jasne. No,
a jeśli chodzi jasne. O design i jeśli Ci się podoba, to ja jeszcze odsyłam do drugiego artykułu na rozładowanych, tylko wspomnę. Wiecie, dlaczego o nim napisałem? Napisałem jeszcze o takiej hulajnoce Eike estońskiej, dlatego, że zrobił ją ten sam człowiek i przeglądając jego właśnie portfolio tego projektanta, poznałem tą hulajnogę i też jest rewelacyjna. Na przykład jeździli nią w środku basenu, żeby zobaczyć, czy jest wodoodporna. Ale to na rozładowanych wszystko zobaczycie.
Bardzo gorąco polecamy, odsyłamy linki oczywiście w opisie, a ja myślę, że Aikiem, czy jak to ładnie powiedzieć, musimy zakończyć ten odcinek, bo czas nas nagli. Bardzo Wam dziękujemy za ten odcinek. Słyszymy się na pewno w przyszłym tygodniu. A rozmawiali z Wami jak zwykle Daniel Boliński.
Do następnego, cześć.
A także ja, Sebastian Ubik. Trzymajcie się, pozdrawiamy gorąco. Cześć.